Gościem Poranka Wnet jest Maria Giec, dziennikarka, pani doktor Maria Giec, dziennikarka i nauczyciel akademicki. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Krzysztofie, witam serdecznie państwa.
I członek zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i specjalistka od Bliskiego Wschodu, a w szczególności od tego wszystkiego, co się dzieje w Kurdystanie, u Kurdów.
Dokładnie.
To jest tak, że Łukaszowi Jankowskiemu zostawiamy, a nie wiem dlaczego dzwoni do mnie Sławek Orwat, dziennikarz Radia Wnet, który nie wie, że prowadzę poranek, ale z Łukaszowi Jankowskiemu zostawiamy politykę polską. Łukasz Jankowski oczywiście będzie gospodarzem następnych wywiadów. Przez tydzień musi odpocząć, a my zajmiemy się Tygrysem i Eufratem. Dwie wielkie rzeki. Tam zaczęła się historia właściwie cywilizacji. Co teraz się dzieje na Tygrysie, co dzieje się na Eufracie?
No, trzeba powiedzieć, że to są dwie biblijne rzeki przede wszystkim, czy też rajskie rzeki. Co się dzieje? Jeśli chodzi, może zaczniemy od końca, to znaczy nie od początku, czyli od źródeł, tylko od końca, czyli od ujścia tych dwóch rzek, a więc w okolicach Zatoki Perskiej, to niestety cały południowy w tej chwili Irak, to są tereny bardzo suche, gdzie była wielka delta, było mnóstwo bagien, były najróżniejsze ryby, gady, płazy i tak dalej. W tej chwili tego wszystkiego nie ma, bo rzeki wysychają. Dlaczego? Z jednej strony mówi się, że jest to kwestia klimatu i właściwie taką wersję należałoby oficjalnie przyjąć, ale to jest nieprawda, ponieważ przyczyną wysychania tych rzek i są zapory, czy też zamknięcie tych rzek na terenie, i to nie Iraku, nie Syrii, bo te rzeki płyną, mają źródliska na terenie Turcji. Obie rzeki rozpoczynają, to znaczy mają źródła dosyć blisko siebie, potem się rozchodzą i sobie płyną w sporej odległości, bo tam jest jakieś około, no tak na oko w tej chwili strzelam, około 400 kilometrów już na wysokości Syrii, czyli między Eufratem a Tygrysem, bo Tygrys płynie prawie przy granicy z Irakiem, natomiast Eufrat płynie dokładnie przez środek Syrii i one dopiero potem pod koniec Syrii zaczynają tak do siebie się zbliżać i już na terenie Iraku coraz bardziej się przybliżają, aż wreszcie jakieś 200 kilometrów przed ujściem łączą się i graniczą również z Iranem przez chwilę. Więc to takie obrazowo, żeby pokazać mapę. I co tam się dzieje w tej chwili? Otóż na terenie Turcji w latach 50. powstał genialny, powiedzmy, projekt.
W cudzysłowie, bo pokazałaś
cudzysłów. Aha, tak, przepraszam, bo zapomniałam, że jestem w radio, chociaż powiedzieliście mi, że będzie to też na wizji.
Jest na wizji.
No więc właśnie, dlatego też tak sobie wykonałam taki gest. W każdym razie te dwie rzeki miały posłużyć za nawadnianie południowo-wschodniej Turcji. I co się tam dzieje? Otóż w latach 50. wymyślono i powstał taki projekt, tak zwany GAP, czyli Anatolijski projekt południowo-wschodniej Anatolii, projekt południowo-wschodniej Anatolii, o, tłumacząc to z języka tureckiego. I ten projekt założył, że na obu rzekach ma powstać, czy mają powstać 22 zapory z dużymi zbiornikami wodnymi. I co tam się dzieje? Powstało tych zapór w tej chwili 10 na Eufracie i 6 na Tygrysie, czyli jest ich tak naprawdę w tej chwili 16. To są bardzo duże, nie tyle zapory, bo sama zapora mnie nie interesuje, bo to jest budowla, to oczywiście tutaj można by było się zastanawiać, czy to ma sens, bo tam są tereny sejsmiczne, cała Turcja się trzęsie i tak dalej, ale od tego w tej chwili odcinamy się, mówimy tylko i wyłącznie o kwestiach wody. I te zapory powodują, że powstają duże zbiorniki. Największym zbiornikiem jest ten zbiornik Ataturka na Eufracie i to jest zbiornik, który powstał w 92, to znaczy 1992 roku, a druga co do wielkości, aczkolwiek nie wiem, czy rzeczywiście druga, bo częściowo to powinno się powiedzieć, że jest pierwsza, jeśli chodzi o nie zaporę, ale o sam zbiornik, to jest tak zwana zapora Ilisu na Tygrysie i ona została uruchomiona w całości już i jest w tej chwili w większej części napełniona i to jest zapora, właściwie zbiornik ten Ilisu, który właściwie tak naprawdę jest zbiornikiem, mówi się potocznie Hasankew. Hasankew to jest miasto, właściwie miejsce, które jest zamieszkane co najmniej od 12 tysięcy lat. I to znaczy było zamieszkane, bo w tej chwili znalazło się pod wodą. I od kilku lat, od tych 3 lat jest już całkowicie pod wodą. I to jest miejsce, które potem stało się miastem, wielkim, wspaniałym miastem na drodze, gdzie krzyżowały się bardzo różne kultury. I tam jest po prostu tych kultur. Tutaj ja sobie wypisywałam, co to są między innymi za kultury, to mi tłumaczył burmistrz Hasankew jeszcze kiedy to miasto nie było zalane, a więc to przede wszystkim, no, to jest właśnie zidentyfikowane z tym królestwem Ilansura. Jest identyfikowane z rzymskim miastem Kefas. To są rzeczywiście, różnie się to pisze, dlatego że w zależności od tego, w jakiej transkrypcji, czy to jest z, powiedzmy, syriańskiego, czy z aramejskiego, czy z arabskiego, czy z greckiego, czy z któregoś tam języka, to się różnie to zapisuje, ale to nieistotne. W każdym razie to są bardzo stare miasta i właśnie tutaj sobie wypisałam, żeby pokazać Państwu, ile tych kultur jest, a więc i sumeryjska, i akadyjska, i babilońska, i medyjska, kurdyjska, perska, rzymska, bizantyjska, omajadów, Abasydów, Turków selżuckich i Turków osmańskich. W rzeczywistości tych Turków tam, oni się pojawili dosyć późno, dlatego że to jest późne średniowiecze i potem już czasy, byśmy powiedzieli, nowożytne.
Mówisz o tym miasteczku, które zostało zalane.
Zalane. I co tam było? Tam przede wszystkim było... No, mnóstwo różnych budowli. Przede wszystkim ludzie mieszkali pierwotnie, mieszkali w grotach i właściwie w tych grotach mieszkali do lat 80., a nawet jak ja tam byłam w 2006 roku, pierwszy raz, to też jeszcze spotkałam kilka grot zamieszkanych. Tych grot zamieszkanych jako mieszkania było 8 tysięcy. Więc często te groty były piętrowe. Wewnątrz było kilka pomieszczeń, więc się przechodziło na przykład w jakiejś anfiladzie. To wyglądało w ten sposób, jakby te skały przecięto, tak przynajmniej z zewnątrz to wyglądało, jakby te skały przecięto i tam były po prostu w tych skałach dziury, tak jak w serze szwajcarskim. I to jest no, coś niesamowitego. To jest w ogóle specyficzna skała. Tamte tereny, cała południowo-wschodnia Turcja składa się właśnie z takiej dziwnej skały, czy nie wiem, jak to nazwać. To są niezbyt wysokie góry, to znaczy niezbyt. No one tam, bo góry bardziej w stronę granicy z Irakiem, no to dochodzą do 2, ale nawet i przekraczają 2000 metrów. Ale te wzdłuż Tygrysu, to one mają tam po kilkaset metrów, tak do 1000 metrów. Może któraś z górek jest troszkę wyższa. Ale to, co było przy samym Tygrysie, to jest wysokość powiedzmy 200-300 metrów. I teraz zakładając, że przy takich, w takich miejscach, ja już nie chcę dalej opowiadać, bo można sobie sprawdzić w encyklopedii, w internecie. Ja napisałam kilka tekstów i naukowych, i takich publicystycznych o tym Hasankiew. To w ogóle fantastyczne miasto z przepięknymi zabytkami.
Było.
Było, było właśnie. To było w ogóle biskupstwo chrześcijańskie od mniej więcej IV wieku.
Ale by na chwilę ci przerwę, bo wróćmy do tego zbiornika i do tej wody.
Właśnie. I teraz to wszystko zostało zalane i ten zbiornik jest głęboki na 138 metrów już. I teraz, żeby się nie pomylić, to sobie też wypisałam, powierzchnia tego zbiornika to jest 526,82 km kwadratowe. Dla porównania, powierzchnia naszego zbiornika w Solinie, to chyba jest największy u nas zbiornik, to jest 22 kilometry. A więc już nie będę się tutaj popisywać znajomością matematyki, ale proszę sobie 526 podzielić przez 22, to państwo będziecie wiedzieli. A i Solina jest jeszcze głęboka maksymalnie na 60 metrów. Także, bo to oczywiście nie wszędzie jest taka głębokość. Także w tym momencie możemy powiedzieć, że tej wody jest bardzo dużo. Ta, na dodatek, ten zbiornik, bo on nie jest, powiedzmy, że okrągły czy tam owalny, tylko on jest długi. I on jest szeroki na jakieś 3-4 kilometry, ale długi docelowo ma być na 244 kilometry. To jak mi tutaj podpowiadali znajomi mieszkańcy Warszawy, to jest tak jakby stąd do Olsztyna, tak? Czyli taki długi zbiornik o szerokości tych 3-4 kilometrów pojawia się na południowo-wschodniej Turcji.
Na Tygrysie.
Na Tygrysie. I teraz takich zbiorników, oczywiście te niektóre są mniejsze, ale takich zbiorników docelowo, jeszcze raz podkreślam, ma być 22. Jest w tej chwili 16. Co się dzieje? Teoretycznie ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, porobiono na rzece progi, napełni się zbiornik, a woda przecież ze źródła dalej będzie płynąć, więc ona sobie będzie spływała dalej do Tygrysu czy tam do Eufratu. No niestety nie. Dlaczego? Już się zakłada, że maksymalnie za 20 lat, czyli powiedzmy 2043, 2044, 2042, tych rzek w ogóle nie będzie. To będzie pustynia.
Już dlaczego?
Dlaczego? Właśnie. Bo jak wspomniałam wcześniej, samo tylko Hasankiew, ale to nie jest tylko Hasankiew, bo tam właściwie większość tych miejsc, to są te skały takie właściwie z grotami. I ta woda nie dosyć, że wpływa do tych grot, oczywiście ona nie może wpłynąć w głąb ziemi zbyt głęboko, no bo ziemia jest wysycona jednak wodą, tak przynajmniej tłumaczyli mi geolodzy, ale ona się może rozlewać. I teraz skała, przez to, że te skały są takie wydrążone, to ta skała jest bardzo miękka. I to mi tłumaczyli geolodzy z uniwersytetów tureckich, że ta skała jest taka, ma taką charakterystykę, że jeżeli bardzo długo przebywa w wodzie, na przykład 20 lat, to ona się rozpuszcza, czy ona się rozkłada. I na przykład te górki, które powiedziałam, że mają w tej chwili na przykład 800 metrów, ich za chwilę nie będzie. Dlatego, że one się zrobią, one po prostu wchłoną tę wodę i zaczną się obniżać. To jest coś, być może, że ktoś z geologów powie mi, że to jest nieprawda, ale geolodzy tureccy czy turecko-kurdyjscy twierdzą, że tak się dzieje. Dlaczego? Mamy przykład już na trzech zaporach na Eufracie, czyli z lat 70., z lat 80. i z lat 90. To były piękne zapory, to znaczy mówimy w tej chwili, ja ogólnie mówię zapora, ale to chodzi o zbiorniki wodne, gdzie uprawiano sporty wodne, gdzie woda służyła do nawadniania okolicznych pól i tak dalej. Dzisiaj już się okazuje, że ta woda po pierwsze jest niedobra, po drugie jest tak zamulona i ona siada jakby, ona się rozlewa tam na miejscu, bo ona się wchłania, ona się rozchodzi jakby i ona dalej nie przenika, bo się robi takie bagienko, taka gęsta paciaja, nie wiem, czy to jest dobre określenie, że to już dalej nie przepływa. I teraz zapory, na których są elektrownie, przestają pracować. W ogóle to nie ma najmniejszego sensu z tymi zaporami, znaczy z tymi elektrowniami, dlatego, że te elektrownie i tak nie przesyłają prądu, zwłaszcza ta na Hasankiew czy na Tygrysie, przy Hasankiew na Tygrysie, w ogóle nie miała dawać prądu ludności miejscowej, bo tę ludność wyprowadzono, to znaczy przeniesiono i tam jakieś 200 tysięcy ludzi musiało zmienić miejsce zamieszkania. I teraz, więc tam ten prąd nie jest aż tak potrzebny. No, ten prąd przesyłamy na zachód.
No dobrze, ale jakie są konsekwencje dla Syrii, dla Iraku?
I teraz mówi się, przynajmniej to jest jedna z ostatnich wypowiedzi tego kontrkandydata na prezydenta Erdoğana, czyli tego Kemala Kılıçdaroğlu. On twierdzi, i znów tutaj zerknę, żeby powiedzieć państwu szczegółowo, bo nie chcę tu przekłamać jego wypowiedzi, nie będę czytać całej wypowiedzi, ale on twierdzi, że jeżeli się nic nie zrobi, a te rzeki będą wysychać, to 60 milionów mieszkańców i Syrii, i Iraku. Ja nie wiem, skąd on wziął te 60 milionów, ale bo to jest, w Syrii jest, w tej chwili mieszka około tam, mieszkało 20, było mniej więcej 22 miliony mieszkańców, no ale być może, że w tej chwili tam się zmieniła ta demografia troszkę. Te osoby przeniosą się na północ i będą migrantami do Turcji, a ponieważ Turcja ich nie będzie przyjmować, co zresztą już się czyni, to oni się będą przenosić do Europy. I w tej chwili już mamy bardzo duże migracje ludności z południa. Skąd się biorą chociażby ci migranci na granicy polsko-białoruskiej? Oni przecież, no ja rozumiem, że to jest kwestia tam ściągania, propagandy i tak dalej, ale nikt by nie przyjeżdżał, zwłaszcza ci ludzie z Bliskiego Wschodu, gdyby oni mogli żyć u siebie. A tereny południowego Iraku są już pustynieją. Tam po prostu w miejscu, gdzie były bagna, ziemia jest spękana, stoją stare łódki i ONZ wzywa Turcję między innymi i mówi, że z tym trzeba coś zrobić, że po prostu musi być tam ta woda, bo owszem, Irak jest narażony, zaliczany do jednych z pięciu państw narażonych na te zmiany klimatyczne, ale niestety Turcja się tutaj dokłada. No, ale Turcja uważa, że to są jej wody, ponieważ źródła tych wód wypływają z terenów tureckich.
Czyli można powiedzieć, żyzne gleby zmieniają się w pustynię.
Dokładnie. I już w tej chwili na przykład przestało się uprawiać ryż. Przestaje się uprawiać bawełnę. Zmniejsza się uprawa pszenicy, jęczmienia. Już nie mówiąc o kukurydzy, o różnych innych tamtych wszystkich roślinach. Nie będę teraz znów całej gamy roślin wymieniać. Ale rzeczywiście przecież tereny na przykład północnej Syrii to były tereny i południowej Turcji, gdzie uprawiano bardzo dużo bawełny. Tej bawełny już w wielu miejscach po prostu nie ma. Moi koledzy mi mówią, że owszem, jeszcze uprawiają na przykład jakąś tam cebulę, coś takiego, ale wielu rzeczy już się przestało, już się nie uprawia. Więc to znaczy oni mi mówią właśnie, że oni albo ich rodzice już nie mogą tego uprawiać. W związku z tym, no coś jest nie tak. I ja pamiętam jeszcze kilka lat temu nad Eufratem, to jak siedziałam, to tej wody było bardzo dużo. W Tygrysie, jak sobie wędrowałam wzdłuż, powiedzmy, granicy z Irakiem na terenach syryjskich, tam jest bardzo dużo tych starożytnych miejsc, tam ta Dura Europa, Smary i tak dalej, więc to sobie wszystko zwiedzałam, to ten Tygrys, to było też dużo wody. Jak byłam potem ileś tam razy właśnie w Diyarbakır, Diyarbakir, czyli w Ahmet po kurdyjsku, czy właśnie w Hasankiew, gdzie też ten Tygrys przepływa, no to owszem, latem było tej wody troszkę mniej, ale jeżeli byłam jesienią, to tej wody było dużo. A dzisiaj jest tylko w tych zbiornikach. Więc tutaj to jest kwestia polityczna, bo Turcy chcą całkowicie odciąć południe Turcji, czy właśnie tą południowo-wschodnią Turcję od Turcji właściwej, przed oczywiście znienawidzonymi Kurdami, a przede wszystkim znienawidzoną tą partią kurdyjską PKK, czyli Kurdyjską Partią Pracy.
To na zakończenie pytanie, co słychać w Kurdystanie, co słychać u Kurdów?
Co słychać u Kurdów? No, w tej chwili wszyscy czekają na wybory, to znaczy na końcówkę wyborów w Turcji. I bardzo różnie się mówi na temat tych wyborów. Niestety wszystko wskazuje na to, to znaczy na początku jednak ludzie liczyli na to, że właśnie zwycięży opozycjonista, czyli ten Kılıçdaroğlu, ale niestety wygląda na to, że jednak zwycięży Erdoğan. No i będziemy mieli pewnie jeszcze większe przykręcanie śruby na terenach właśnie Bliskiego Wschodu.
Kilka lat temu wyglądało na to, że to inaczej się potoczy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Maria Giec, pani doktor Maria Giec, wykładowca akademicki, dziennikarka, członek zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, była gościem Poranka Wnet. Jest godzina 8:35 na zegarku. To posłuchajmy w takim razie piosenki pod tytułem Afryka.